Proszę Państwa, w kolejności przypadłoby teraz omówienie pojęcia kategorii wyrażeniowej oraz ich typów. Jak się dowiemy, syntaktycznie rzecz biorąc, odróżniamy trzy typy kategorii wyrażeniowych. Zdania, nazwy i funktory. Zdania, nazwy i funktory. To są elementarne składniki języka. Cokolwiek jest wyrażeniem, jest zdaniem lub nazwą lub funktorem. Cokolwiek jest wyrażeniem językowym, jest zdaniem, nazwą lub funktorem. Jest to dosyć uboga wobec tego charakterystyka języka w porównaniu chociażby z tym, co o języku mówią językoznawcy, którzy odróżniają tych części mowy i części zdania niesłychanie wiele. Logik sprawę, semiotyk sprawę upraszcza. Jak powiedziałem, to byłoby tematem naszego tutaj wystąpienia, gdyby nie to, że musimy coś powiedzieć jednak o typach nauk o języku, czyli cofamy się, robimy tutaj taki, można powiedzieć, relaksujący przerywnik, bo to jest łatwa tematyka. Typy nauk o języku. Pan doktor Kawalec coś Państwu wyłożył, ale ja trochę jeszcze rzeczy chcę dopowiedzieć. Zrobię to dosyć szybko i skrótowo. Proszę Państwa, istnieje wiele nauk o języku. Państwo w ogóle nie przypuszczają ile. 20, 30, 40. Masę nauk o języku istnieje. Można powiedzieć, no to co? Nie mają ludzie nic lepszego do roboty, niż zajmować się językiem? No jest to ciekawe zjawisko. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. A przede wszystkim jest to tak bogate zjawisko, że jedna nauka nie jest w stanie. Państwo tego nie zanotowali. W związku z tym na egzaminie, kiedy zapytam, dlaczego jest wiele nauk o języku, co mi odpowiedzą? No właśnie. A ja to powiedziałem przed chwilą. Ponieważ język jest bardzo bogatym zjawiskiem, żadna jedna nauka nie potrafi we wszystkich aspektach wyjaśnić. Ale czy to tak trzeba łopatologicznie Państwu wykładać? Czy Państwo nie mogą swoje komóreczki uruchomić? Ten korzysta dobrze z wykładu, który nie tylko notuje, nie tylko słucha, co ja mówię, ale stale mnie podpytuje, że tak powiem, w swojej własnej głowie. Co on mówi? Dlaczego to mówi? Co z tego wynika? Musi być ta myśl towarzysząca. Ale raczej z oczu Państwa wyziera, to co powiedziałem na początku, senność. Senność to jest inspirowana tą aurą wilgotną lekko, taką depresyjną. Dzisiaj w radiu mówiono o tym, że tak będzie. Typy nauk o języku. Proszę Państwa, ja nie będę omawiał tych poszczególnych nauk, bo to nie jest tutaj moja sprawa. Ja tylko je spróbuję uporządkować. I uporządkuję je w cztery główne typy. Zobaczymy później, kiedy ja mówię o typach, to mam na myśli, że to uporządkowanie nie jest takie dobre, że ono nie jest takie wykluczające, jak to nazwiemy. Nie jest takie wykluczające. Że te nauki trochę na siebie zachodzą. To chcę powiedzieć przez typy. Otóż cztery. Humanistyczne nauki o języku, filozoficzne nauki o języku, formalne nauki o języku i przyrodnicze nauki o języku. Spośród humanistycznych nauk o języku najwcześniej rozwinęła się historia języka, która jest dzisiaj tak ogromną wiedzą, że nikt właściwie nie jest w stanie opanować tego wszystkiego. Biorąc pod uwagę, ile to tysięcy języków istnieje, historia każdego języka poszczególnego. Nawet fachowcem być od historii języka polskiego, zwłaszcza, że wiele spraw jest nieznanych, jest niejasnych stale jeszcze. Dlaczego mówimy dzisiaj tak, jak mówimy? Dlaczego pewne słowa przepadły? Dlaczego zanikło mazurzenie w języku polskim? A przebiło się, dlaczego jednak gwara uzyskała górę, inne umarły, wyciszyły się, dlaczego w języku zostało to, a tamto się pogubiły, dlaczego ubieramy dzisiaj buty, a już trzewików nie nosimy. Nie wiadomo. Wszystko z historii języka. Jest to bardzo interesująca zresztą dziedzina. Historia języka może być ogólna o języku w ogóle i o językach szczegółowych. Prawda? Poszczególnych, jak języka polskiego, historia. Ta historia języka ogólna to jest historią rozwoju człowieka, który z chwilą, kiedy stał się człowiekiem, mówił. Druga grupa nauk o języku to jest językoznawstwo, które znowu może być językoznawstwem ogólnym lub szczegółowym. Językoznawstwo usiłuje odpowiedzieć na pytanie o strukturę języka, jego funkcje, typy języków, a szczegółowe dotyczy pewnego poszczególnego języka. Niekiedy od językoznawstwa odróżnia się tak zwane nauki filologiczne. Nauki filologiczne, granica nie jest ostra, ale na przykład romanistyka czy iberystyka, no to są filologie. O ile językoznawstwo ma nastawienie teoretyczne, o tyle filologia jest nastawiona praktycznie, ale tak nie do końca, bo filologia może być też nastawiona na historię, kulturę danego narodu. Bo jak Państwo myślą, że praktycznie, to znaczy jak ktoś skończy filologię, to będzie dobrze mówił po hiszpańsku czy po portugalsku. Nie. On będzie znawcą tego języka, a może gorzej mówić na pewno od tego tu czy tam bylca. Tam raczej bylca, czyli Hiszpana. Bo wtedy mamy inną jeszcze naukę, językoznawstwo stosowane. Nie umiem w tej chwili odróżnić lingwistyki na przykład od językoznawstwa, bo to różni teoretyków tych spraw te rzeczy ustawiają. Jest coś jak lingwistyka. To są wszystko nauki humanistyczne o języku. Dalej jest psychologia języka. Bogata problematyka i niesłychanie interesująca. Związek między językiem a sposobem widzenia świata. Psycholodzy się tym zajmują. Jak język, którym się posługujemy, słowa, których używamy, wpływają na nasze widzenie świata, ale tak samo na naszą psychikę. Przecież wystarczy w telewizji. Niektórzy ludzie nie mogą telewizji oglądać, słuchać radia, bo ich to deprymuje. A co tam? No, może telewizji są jeszcze obrazy, ale ktoś na podstawie radia tylko w depresję wpada. Znaczy słowa na niego tak wpływają. To jest związek między psychiką a wypowiadaniem słów. Zresztą Państwo to dobrze wiedzą. Kogoś pochwalić, to jak mu się psychika zmienia, a kogoś zganić, to też mu się psychika zmienia. I ktoś będzie stale ganiony, to już na stale tak się stanie. Socjologia języka. Sociolingwistyka, czasami to taki termin, tak jak tam jest psycholingwistyka. Znowu, niektórzy odróżniają te dwie dziedziny. To tylko tak dla filozofów, żeby wiedzieli, że to są takie sprawy. Socjologia języka. Niektórzy mówią socjolingwistyka, a niektórzy odróżniają. To czym się ta socjologia? No właśnie, społeczeństwo, a język. Wystarczy badać język polski, żeby się dowiedzieć, jak Polacy myślą, jakie wartości preferują. To są bardzo ciekawe badania na tym, jak ktoś się wychowywał w społeczeństwie ubogim językowo albo wyznaczonym językiem nienawiści, jak to na trwałe już na jego psychice i na zachowaniach tych narodów czy społeczności oddziałują. W rezultacie można powiedzieć, że ludzie żyją w odmiennych światach językowych. Nie piszą tego. W odmiennych światach językowych. To język decyduje o tym, że ktoś jest talibem, że ktoś jest mułą, nie mułem, że ktoś jest katolikiem, że ktoś jest socjalistą. Wychowywał się w tym języku, kształtowało to jego sposób myślenia. I w tym miejscu jest bardzo ciekawa nauka zwana etnolingwistyką. Etnolingwistyką, niektórzy mówią etnosemiotyka. No to jest nauka o tym, jak język determinuje myślenie i zachowania ludzkie. Jak język determinuje, nie wpływa już, tylko determinuje. Istnieje tutaj znana, nie Państwu, ale za chwilę będzie i Państwu znana, hipoteza Sapiro-Whorfa. Sapir i Whorf, H-O-R-F. Właściwie powinno się wymawiać inaczej, bo to byli Amerykanie, aczkolwiek pochodzenia niemieckiego, ze znanej szkoły językoznawczej Boasa, Boas. Otóż Ci taką tezę, czy hipotezę postawili, że ludzkie widzenie świata uzależnione jest od języka, którym mówi pewna grupa społeczna, czy też którym mówi pewien człowiek. Ludzkie widzenie, co ja tu rozumiem przez widzenie świata? To znaczy rozumiem wartościowanie przede wszystkim i w związku z tym sposób zachowania. Język wrogi kobietom kształtuje pewne postawy. Język polski zna wiele określeń, które są dyskryminujące i młody chłopak ich się uczy, tych dyskryminujących już na początku. Zresztą kobieta tak samo. Niektórzy idą tak dalej, że mówią, że te role społeczne są wyznaczone kobietom i mężczyznom poprzez język, którego ich w młodości uczono. Jeżeli młodemu chłopakowi się mówi nie płacz, nie bądź babą, jak ma płakać, no to on wie, że baby są takie, które mogą płakać i nie trzeba je szanować, bo to byle jakie są takie istotki. To są wszystko nauki humanistyczne o języku. Badania tutaj empiryczne przeprowadzano nad na przykład językiem Indian, Hopi, czy dwaj panowie, to był koniec XIX i początek XX wieku. Jeden umarł w 1939 roku ubiegłego wieku, a drugi w 1941. Więc badano empirycznie. Jakie jest myślenie narodu, który nie ma na przykład liczby mnogiej, a próbuje to w jakiś inny sposób zrobić? Albo nie ma, w ogóle liczyć nie potrafi, albo nie ma czasu przeszłego. Jakie jest myślenie tych ludzi? Bardzo ciekawe są badania. Ale to należy do językoznawstwa. Jak Państwo widzą, filozof troszeczkę może o tym znać, ale niewiele, bo to nie jest jego dziedzina, ale jest to potrzebne. Drugi typ to są filozoficzne nauki o języku i to, zdaje się, pan doktor dobrze Państwu wyłożył, więc mogę to szybko przeskoczyć. Pojęcie filozofia języka też nie jest tutaj wyraźnie dystynktywne, odróżniające. To, co się nazywa filozofią języka, to tam jest dużo z językoznawstwa też. I dużo jest też z logiki na przykład. Ale ogólnie filozofia języka, powiemy, że w tym mocnym wydaniu zajmuje się związkiem między językiem a byciem człowiekiem. W tym miejscu przypominam Państwu, to naprawdę mogę przypomnieć tylko, bo przecież jest to znane, definicja człowieka jako zwierzęcia rozumnego. Ona tak funkcjonuje w języku polskim, ale już po łacinie to nie jest zwierzę rozumne. Animal racjonale, bo ta ratio to niekoniecznie jest rozum, to jest wskazywanie, to jest zwierzę, które argumentuje. Ale w oryginale greckim jeszcze jest inny źródłosłów. Zoon logon echon. Że człowiek to jest zwierzę, które ma logos. Także nawet najlepiej wykształcony Polak, wiadomo, że Oxford skończyć i Queen's English mówić, to mu powiedzą w Ameryce, you have a Polish accent. A ja mam German accent, bo pierwszego obcego języka, który się uczyłem, to był niemiecki. Podobno mój angielski to brzmi po niemiecku. Nie przyjmuje się, dopóki mnie rozumieją, to dobrze. Akcent zostanie. Więc to jest powód, dlaczego w starszym wieku już trudno. Dzieciaki mają elastyczne te pyszczki, więc potrafią te mięśnie w różnych kierunkach uruchamiać. Tak. No, jeszcze inny jest powód, dlaczego my się z trudnością w starszym wieku uczymy, bo mówimy tak, jak to jest, mówi, że taki mały Chińczyk mówi po chińsku. Jeszcze taki trudny język. Bo my się, ucząc kolejnego języka, uczymy się w kontekście języka, który już mamy i nakładamy na te struktury. Takie jest jedno z wyjaśnień. Dobrze. Przechodzę teraz do bliższej charakterystyki semiotyki. Semiotyki. Podaję definicję. Semiotyka w przyjętym przez nas znaczeniu, jak ja mówię, podaję definicję, to ja jej żądam dokładnie tak, jak podaję. Semiotyka w przyjętym przez nas znaczeniu jest ogólną, logiczną, formalną teorią języka jako systemu znakowego, która zajmuje się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania
i komunikowania wiedzy czy myśli. Jeszcze raz. Przyjętym przez nas znaczeniu, przyjętym przez nas, bo termin semiotyka jest wieloznaczny, jest to ogólna, logiczna, formalna teoria języka jako systemu znakowego, która zajmuje się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania wiedzy czy myśli. Rozumieją Państwo tę definicję, jak się domniemywam? Jak się domyślam? Domniemiewać. Trudne słowo. Wobec tego tylko dopowiem. Co jest przedmiotem materialnym? Co jest przedmiotem materialnym tej nauki? W tekście. Tego się nie wymyśli. Co jest przedmiotem materialnym semiotyki? Z tej definicji. Państwo na mnie patrzą. To nie można na mnie patrzeć. To nie jest na moim czole napisane. To jest napisane w tej definicji. Patrzeć. Co? Gdzie tu jest mowa o języku? Proszę Państwa, analiza tekstu. Co jest przedmiotem materialnym? Język rozumiany jako system znakowy. Jako system znakowy. Co jest przedmiotem formalnym? Jak? Tak. To znaczy, w jakim aspekcie my się językowi? Dlaczego nas interesuje język jako system znakowy? Dlaczego? Właśnie, bo nas interesuje jego racjonalność i sprawność. Sprawność w aktach po tego. W tej definicji też zawarta jest metoda badania. Jak się podchodzi do tego języka? No, jaka jest metoda? Sposób ogólny, logiczny, formalny. No ja nie mówię w tej chwili, jakie relacje te terminy do siebie pozostają. Jest to ogólna, proszę Państwa, teoria języka. Ogólna, bo zajmuje się językiem, po pierwsze, zajmuje się językiem ogólnie, to jest pierwsza sprawa tej ogólności, i po drugie, stara się ustalić ogólne, uniwersalne zasady jego funkcjonowania. Zasady są ogólną jego strukturę i zasady funkcjonowania. Lepiej. Ogólną jego strukturę i zasady funkcjonowania. Więc podwójna ogólność naszego podejścia. Nie zajmuje się konkretnym językiem, tylko językiem jako systemem znakowym w ogóle. W ogóle. Ale to też się odnosi potem do każdego języka. I po drugie jest dlatego ogólną nauką języku, bo zajmuje się, chce ustalić pewne ogólności dotyczące struktury lub funkcjonowania języka. Po drugie, jest logiczną teorią języka. To się wiąże z formalnością, a dotyczy odróżnienia między formą a treścią. Nas nie interesuje treść języka, nas interesuje forma języka. Formalne właściwości, a nie treściowe, nie materialne. W tej definicji podkreślamy, że interesujemy się językiem jako systemem znakowym, systemem znaków. Co to znaczy, że język jest systemem? To znaczy, że składa się z elementów, które pozostają między sobą w określonych relacjach.